II wojna światowa a duchowość. W dniu dzisiejszym przypada 72. rocznica wybuchu II wojny światowej. W piątek, 1 września 1939 roku o świcie, wojska hitlerowskie przekroczyły granice Polski i rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. Trwał on do 8 maja 1945 roku i objął swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu oraz wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny miały miejsce także w Arktyce i Ameryce Północnej. W wojnie brała udział większość państw europejskich i ich kolonie, a także państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. W wojnę zaangażowanych było około 1 700 000 000 ludzi, w tym 110 milionów z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło od 50 do 78 milionów ludzi. I choć od tamtego tragicznego czasu upłynęło wiele lat i przeminęły co najmniej 3 pokolenia, to wciąż odczuwalne są jego skutki materialne i polityczne, a przede wszystkim moralno-duchowe. Ponadto historycy i politycy wciąż nie są zgodni co do przyczyn i przebiegu II wojny światowej. Wciąż wokół tego toczą się zaciekłe spory. Nie wszyscy bowiem uznają, że inwazja na Polskę była faktycznym początkiem tego konfliktu. Niektórzy uważają, że wojna zaczęła się 3 dni później, kiedy przystąpiły do niej Wielka Brytania i Francja. Dla wielu Rosjan znaczenie ma tylko Wielka Wojna Ojczyźniana, która zaczęła się atakiem Niemców na Rosję 22 czerwca 1941 roku. Podobnie dla Amerykanów wojna rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku wraz z japońskim atakiem na Pearl Harbor. Obiektywną analizę przyczyn i skutków II wojny światowej w poważnym stopniu utrudnia zarówno geograficzny rozmiar tego konfliktu, jak i stale powiększający się dystans czasowy, a nade wszystko najróżniejsze przesłanki ideologiczne. Nie zamierzam więc zabierać głosu w tej niekończącej się dyskusji. Jednak ta smutna rocznica skłania do refleksji nad wpływem II wojny światowej na kształt duchowości chrześcijańskiej, zwłaszcza w Polsce. Na ogół pomija się ten aspekt naszej najnowszej historii. Tymczasem zaraz po wojnie często podnosiły się takie głosy, które ocierają się o bluźnierstwo, mówiące, że z pewnością Boga nie ma, bo gdyby istniał, to przecież nie dopuściłby do takich okropności, jakie przyniosła ostatnia wojna. Także współcześnie w różnych dyskusjach światopoglądowych słyszy się te niemądre słowa świadczące o braku wiary i zarazem o arogancji wobec Bożej opatrzności. Bo czy to jest logiczne, że Boga obwinia się o ludzką głupotę i szaleństwa obłąkanych nienawiścią ludzi, których imion nie godzi się tu nawet wymieniać? Mimo całego tego zła, Boża opatrzność wyprowadziła z tego wiele dobra, które jest bezcenną lekcją dla przyszłych pokoleń i dla nas także. Jak wiadomo, hitlerowcy w okupowanych krajach niszczyli wszystko, co w jakikolwiek sposób przedstawiało wartość kulturową, a więc kościoły, muzea, biblioteki, uniwersytety, szkoły, a wszystko po to, aby po podbitych narodach nie został żaden ślad. Z tym wiązało się oczywiście mordowanie elit społecznych oraz inteligencji. Ponieważ religia, a w sposób szczególny Kościół katolicki, zawsze troszczyły się o integralny rozwój każdego człowieka, w tym o jego poziom kulturalno-intelektualny, więc znalazł się na celowniku hitlerowskiego okupanta. Szczególnie dramatycznie przedstawiało się to w Polsce. Odnośnie do tego warto przypomnieć słynną wypowiedź nazistowskiego dygnitarza Hansa Franka, zarządzającego tak zwanym generalnym gubernatorstwem. Pisał on w swoich pamiętnikach: wiem, że klechy są naszymi śmiertelnymi wrogami. Kościół pozostawał zawsze jako ostatni ośrodek polskiego nacjonalizmu. Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdyby wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół. Katolicyzm nie jest bowiem w tym kraju żadnym wyznaniem, lecz koniecznością życiową. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie dla polskiego narodu ma Kościół i duchowieństwo, niemal od pierwszych dni wojny przystąpiono do eksterminacji duchowieństwa. W czasie II wojny zamordowano łącznie prawie 2000 polskich kapłanów, w tym kilku biskupów oraz około 240 zakonnic. Tak więc Kościół w Polsce stracił 1/5 duchowieństwa. Oprócz tego prawie 3650 księży diecezjalnych, około 340 zakonników i około 1120 zakonnic przeszło przez obozy koncentracyjne. Głównym miejscem eksterminacji duchowieństwa katolickiego, w tym szczególnie z Polski, był obóz koncentracyjny w Dachau, niedaleko Monachium, w którym więziono ponad 2700 księży katolickich, z czego ponad 1000 zamordowano, w tym aż 868 Polaków. Wśród męczenników obozu w Dachau był błogosławiony biskup Michał Kozal z Włocławka. Przebywali tam również późniejszy arcybiskup Kazimierz Majdański oraz kardynał nominat Ignacy Jerzy. Kościół katolicki w Polsce poniósł również olbrzymie straty materialne. Niemcy niszczyli kościoły, nawet te zabytkowe. Kradli i wywozili w głąb Rzeszy Niemieckiej, co się tylko dało. Zabytki, cenniejsze przedmioty, a nawet paramenty liturgiczne, archiwa i książki z bibliotek. W niektórych rejonach, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Pomorzu, wiele kościołów zamknięto, udaremniając wiernym udział w nabożeństwach i normalne życie religijne. Z uwagi na godzinę policyjną, msze niedzielne organizowano tylko rano. Władze hitlerowskie zakazały śpiewania pieśni Boże coś Polskę i odprawiania nabożeństwa do Matki Bożej Królowej Polski, między innymi przez wykreślenie tego wezwania z litanii loretańskiej. Procesje mogły być urządzane jedynie we wnętrzu kościoła. Mimo tych represji i powszechnie panującej biedy, zarówno duchowieństwo, jak i wierni organizowali wzajemną pomoc dla potrzebujących, których lawinowo przybywało z dnia na dzień. Dla przykładu, tylko w klasztorze w Niepokalanowie w 1940 roku przebywało około 3000 wysiedleńców. Niezliczone są natomiast przykłady ratowania i ukrywania Żydów, zwłaszcza w klasztorach, za co, jak powszechnie wiadomo, groziła śmierć. W kontekście ogromnych ciosów i strat, jakie zadano Kościołowi katolickiemu, szczególnie w Polsce, nie jest rzeczą łatwą dokonać duchowego bilansu. Z jednej strony wymordowanie tylu księży, niszczenie mienia kościelnego, musiało negatywnie odbić się na poziomie życia duchowego, zwłaszcza gdy wokół panował chaos i pogarda dla elementarnych zasad moralności. Zdarzały się przecież przypadki małoduszności i kołtuństwa, a nawet zdrady, okradania innych czy wydawania ich w ręce wroga. Z drugiej jednak strony, te marginalne zjawiska nie mogą przesłonić solidarności i ogromu dobra, jakie wyzwalało się w ludziach, którzy znaleźli się w sytuacjach dla siebie ekstremalnych. W przytłaczającej większości przypadków okropności wojny nie tylko nie zabiły wiary, ale przeciwnie, pogłębiły pobożność. Wiara w Boga i opiekę Maryi Królowej Polski dla tysięcy Polaków, szczególnie tych, którzy znaleźli się w obozach koncentracyjnych, była jedyną siłą, która broniła ich przed samobójstwem lub przed zezwierzęceniem. Wprawdzie skrajną głupotą byłoby twierdzić, że II wojna światowa miała także dobre strony, jak twierdzą niektórzy. To nie można jednak zaprzeczyć Słowu Bożemu, które głosi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Boża opatrzność, pomimo całej potworności wojny, dała nam bezcenną lekcję duchowości w osobach wielu tysięcy ludzi, którzy wykazywali się heroiczną miłością Boga i bliźniego w tych nieludzkich czasach. Co najmniej kilkuset z nich zostało wyniesionych już do chwały ołtarzy. Niedawno mówiłem o świętym Maksymilianie Marii Kolbe, a innych będziemy mieli jeszcze okazję poznać w naszym cyklu. 12 czerwca 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich męczenników II wojny światowej, a podobnych beatyfikacji w innych krajach było wiele. Ofiara ich życia jest tą ceną, dzięki której po kilkudziesięciu latach możemy cieszyć się wolnością. Mamy więc moralny dług wobec tych męczenników i szczególne zobowiązanie wobec następnych pokoleń. Od tego bowiem, jaką dla siebie lekcję wyciągniemy z bolesnej historii II wojny światowej, w dużej mierze zależeć będzie nasza oraz naszych potomków przyszłość.